trzecia cnota, czyli umiejętność kardynalna. Kardynalna umiejętność, o której święty Paweł mówi, że jest największa. Pamiętamy te słowa na koniec hymnu o miłości. Tak więc trwają te trzy: wiara, nadzieja i miłość. Największa z nich zaś jest miłość. Powiedzieliśmy już sobie nawet dość sporo o miłości, kiedy mówiliśmy wczoraj o miłosierdziu i nadziei na tym miłosierdziu opartej. Rzeczywiście nadzieja bez miłości jest niemożliwa. Nadzieja może się opierać tylko na miłości. Ale miłość to jest coś dużo więcej. To nie jest tylko to, o czym powiedzieliśmy sobie wczoraj. To nie jest tylko miłosierdzie, czyli ten specyficzny, boski sposób, model sprawiedliwości. Czym jest miłość, tak bardziej konkretnie? Miłość to dawanie życia. Można też powiedzieć wzbogacanie życia, wspieranie życia, pomnażanie życia, służenie życiu. Miłość to dawanie życia rozumiane bardzo szeroko. Oczywiście prokreacja to jest tylko jeden z wielu tysięcy, czy nawet lepiej powiedzieć milionów sposobów dawania życia. Bo życie to jest coś dużo więcej niż samo poczęcie, sam początek tego życia. Stąd na przykład takie, myślę, że trafne powiedzenie, że nie ta matka, nie ten ojciec, który spłodził, tylko ten, który wychował, tylko ta, która wychowała. To powiedzenie właśnie ilustruje, myślę, to, o czym przed chwilą powiedziałem, że miłość to jest dawanie życia na mnóstwo sposobów. Miłość to dawanie życia, a zwłaszcza przynależności i uznania. Można człowieka oczywiście na przykład zagłodzić. Znamy takie przypadki, zwłaszcza w XX wieku stosowano ten sposób wyrażania nienawiści, zwalczania człowieka. Zwalczano ludzi w ten sposób, że ich głodzono. I dziś pewnie są takie przypadki, sytuacje. To się często pojawia w kontekście wojny. Ale można też zabić człowieka, pozbawiając go przynależności i uznania. Podobno w jakimś plemieniu afrykańskim była taka praktyka, że jeżeli ktoś popełnił jakieś straszne przestępstwo, to właśnie nie wymierzano mu żadnej kary w postaci więzienia, w postaci kary śmierci, nie zabijano go, tylko po prostu usuwano go ze społeczności. Mówiono mu: ty już do nas nie należysz, idź sobie. I ten człowiek umierał, ale nie dlatego, że nie miał co jeść. Umierał dlatego, że był niczyj. Myślę, że wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, czujemy, więcej niż czujemy, rozumiemy, jak ważne jest dla nas to, że możemy o kimś powiedzieć: on jest mój. To jest mój mąż, moja żona, to jest moje dziecko. To jest moja mama, to jest mój tata, to jest mój brat, to jest moja siostra. Potrzebę przynależności zaspokajamy poprzez taką szerszą też społeczność, rodzinę, jaką jest naród, mój naród, moja ojczyzna, przynależność właśnie, przynależność do Kościoła, mój Kościół, moja wspólnota, moja parafia. To jest dla nas niesamowicie ważne i teraz zawsze, kiedy my komuś coś takiego dajemy, obojętnie w jakim kontekście, na jakiej płaszczyźnie, ale zawsze, kiedy dajemy komuś przynależność, czyli kiedy mówimy komuś jesteś mój i pozwalamy komuś powiedzieć jesteś mój, to dajemy życie, czyli kochamy. I miłość to dawanie życia poprzez dawanie uznania. W jaki sposób dajemy uznanie, mówiąc jesteś mi potrzebny. To może niektórym kojarzyć się i czasem może kojarzy się z egoizmem. Potrzebuję Ciebie. Pewnie można to realizować, wyrażać w sposób, który będzie egoistyczny, to znaczy będzie polegał na przedmiotowym traktowaniu człowieka. Jesteś mi potrzebny, więc musisz zrobić to czy tamto. Jesteś mi potrzebny, to znaczy musisz zrobić to, masz tego robić, tego ci nie wolno. Ale myślę, że na co dzień w praktyce najczęściej jednak za tym słowem jesteś mi potrzebny kryje się autentyczna miłość. Pomyślmy, co byś pomyślała jako żona, co byś pomyślał jako mąż, gdyby pewnego dnia mąż czy żona powiedział czy powiedziała, ja już Ciebie nie potrzebuję. Gdyby mąż czy żona powiedzieli swojemu współmałżonkowi, ja już Ciebie nie potrzebuję, to ta druga osoba pomyślałaby, że już mnie nie kocha. Znalazł sobie kogoś innego. Skoro mnie nie potrzebuje, to znaczy już nie mam dla niego znaczenia, nie mam dla niej znaczenia. Więc kiedy mówimy drugiemu człowiekowi potrzebuję Ciebie, to przede wszystkim wyrażamy miłość. Na tym polega miłość. I na tych dwóch rzeczach, właśnie na przynależności i tym uznaniu, miłość polega przede wszystkim. Oczywiście, że miłość polega też na dawaniu bezpieczeństwa, bliskości, na wspomaganiu rozwoju tej drugiej osoby, ale przede wszystkim polega na zaspokajaniu tych dwóch potrzeb, przynależności i uznania. Polega na dawaniu tych dwóch rzeczy. Oczywiście miłość polega też na dawaniu chleba, tak mówiąc ogólnie, czyli tego, co materialne, na dawaniu drugiemu człowiekowi tego, czego potrzebuje po prostu do życia fizycznego, biologicznego. Często dawanie życia będzie wyrażało się po prostu opieką nad kimś starszym, schorowanym. Takim zwyczajnym, jak to mówi Pan Jezus, dawaniem kubka wody. Ale przede wszystkim polega na dawaniu przynależności i uznania. Wreszcie miłość to przebaczenie. Myślę, że przebaczenie wiąże się dość ściśle z zaspokajaniem potrzeby przynależności i uznania. Bo jeżeli przebaczam, to bardzo często mówię, nie wyrzekam się Ciebie. Ale nie musi tego wyrażać. Przebaczenie to po prostu, to często będzie po prostu rezygnacja z odwetu, z karania. Tak, bo każda postać kary, każda forma kary jest znakiem, że nie przebaczam. jest próbą wymuszenia na drugim człowieku tego, żeby spełniał moją wolę. A miłość nie zna przemocy. Miłość nigdy nie będzie na nikim niczego wymuszać. Miłość nigdy nie będzie wyrażała się zmuszaniem nas, zmuszaniem kogokolwiek do spełniania naszej woli. Miłość to przebaczenie, dlatego Bóg nam przebacza i nigdy nic na nas nie wymusza. Nigdy do niczego nas nie zmusza. Często mówi się, że Pan Bóg jest Bogiem karzącym. Ale wszyscy dobrze wiemy, że to jest nieprawda. Wszyscy dobrze wiemy, że jeżeli nie pójdziemy na przykład w niedzielę do kościoła, to przecież nie zostaniemy ukarani w żaden sposób. Bo gdybyśmy byli karani, no to przecież frekwencja na niedzielnych mszach świętych nie byłaby taka marna. Bóg nas nie karze, Bóg niczego na nas nie wymusza. Nawet jeżeli mówimy o Jego przykazaniach, to nigdy one nie są przymusem. To jest zaproszenie, wezwanie, to jest, tak jak mówiliśmy sobie w ruchu drogowym, znak zakazu, nakazu, po prostu stoi i mówi, żeby ci było dobrze, żeby ci było jak najlepiej. Przestrzegaj tego, ale jesteś wolny. W każdej chwili możesz ten przepis złamać i ja nie będę się na tobie mścił. Nie będę cię karał. Czasem być może jakąś formą kary będą po prostu konsekwencje twoich wyborów, tego, że złamałeś ten zakaz, ten nakaz. Bóg jest zawsze przebaczający. Taka jest właśnie miłość. Dlaczego nie przestajesz mówić o moich dawnych błędach? Zapytał mąż. Myślałem, że już mi przebaczyłaś i zapomniałaś. Oczywiście, przebaczyłam i zapomniałam, odpowiedziała żona. Ale chcę być pewna, że ty nie zapomnisz, że przebaczyłam i zapomniałam. Dialog między grzesznikiem a Panem Bogiem. Grzesznik mówi, nie pamiętaj, Panie, o moich grzechach. A Pan na to, grzechy? Jakie grzechy? Jeśli ty mi ich nie przypomnisz, ja zapomniałem o nich przed wiekami. Miłość nie pamięta złego, jak powiedział święty Paweł w hymnie o miłości. Czy mamy kochać bliźniego swego jak siebie samego? Czy mamy kochać Boga z całego swego serca, z całej swojej duszy i ze wszystkich swoich sił? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Pan Jezus to potwierdził, kiedy rozmawiał z pewnym uczonym w piśmie na temat tego, co jest największym przykazaniem w prawie, czyli w Starym Testamencie, to potwierdził, że właśnie te dwa przykazania miłości Boga i bliźniego rzeczywiście w Starym Testamencie w prawie są najważniejsze. Ale my, chrześcijanie, my, uczniowie Pana Jezusa, jesteśmy wezwani do czegoś więcej. Jesteśmy wezwani, aby kochać jak Jezus. Tego nie ma w tych dwóch przykazaniach. Tam jest mowa tylko o nas samych. Będę kochał ze wszystkich moich sił. Będę kochał jak siebie samego. Tam ja jestem punktem odniesienia. A odkąd pojawił się Jezus, mamy nowy punkt odniesienia. Tym nowym punktem odniesienia jest właśnie On sam. Dlatego On powiedział nam, że mamy kochać tak jak On. Że On daje nam nowe przykazanie. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. A jak On kocha? Właśnie wczoraj mówiliśmy sobie już dość dużo o tym, kiedy mówiliśmy o miłosierdziu Bożym. Ale Jezus kocha dużo bardziej, dużo pełniej niż tylko poprzez swoje miłosierdzie. Jezus nam pokazał, że miłość to oznacza nigdy nie mieć do nikogo pretensji. Zobaczmy, Pan Jezus nie miał nigdy do nikogo o nic pretensji. Podobnie zresztą Maryja. Przypomnijmy sobie choćby to, jak Maryja znalazła razem z Józefem Pana Jezusa, który został w świątyni w wieku 12 lat. Nie wrócił razem z nimi, nie szedł do domu jak należy. Tylko po prostu został w świątyni, nie uprzedzając ich o tym. Kiedy Maryja z Józefem znaleźli Jezusa, nie wypowiedzieli ani jednego słowa pretensji. Maryja powiedziała o ich bólu i powiedziała, że chce zrozumieć zachowanie Pana Jezusa. Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Nie powiedziała, że jest okropny, niegrzeczny, że zawiedli się na nim, że nie tak powinien postępować, ani jednego słowa pretensji. Nie powiedzieli, spróbuj jeszcze raz tak postąpić, żeby mi to było ostatni raz. Nie mówiąc już o tym, że w żaden sposób Pana Jezusa za to nie ukarali. Chociaż wiele wskazuje na to, że nie zrozumieli tak do końca tego, co Pan Jezus im powiedział, odpowiadając na pytanie, dlaczego nam to uczyniłeś. Ktoś powie, no dobrze, no bo to był Pan Jezus. Gdybym ja miał do czynienia z Panem Jezusem, to też bym się tak zachował. Ale czy wtedy Maryja z Józefem o tym myśleli, kiedy szukali Pana Jezusa? Czy oni myśleli, że szukają Boga? Zresztą Maryja powiedziała, ojciec twój i ja. A przecież Józef nie był prawdziwym ojcem Pana Jezusa. Jednak w tym momencie oni go postrzegali jako po prostu swojego syna. Jednak nie mieli do niego o nic pretensji. I Pan Jezus nie miał nigdy do nikogo o nic pretensji. Pretensje to jest właśnie grzech pierworodny. To jest to, co posiał szatan w raju, w głowie Ewy, potem Adama. Czym oni się nawzajem zaraz po grzechu zaczęli obrzucać, to przez nią pretensje. Ona jest winna. Wąż jest winien, czyli właściwie Ty, Panie Boże, bo Ty tego węża stworzyłeś, po coś go stworzył. Ty jesteś winien. Pretensje. Pretensje, aby zrzucić odpowiedzialność za własne wybory, ale też, żeby zmusić drugiego człowieka do tego, żeby robił to, co my chcemy, żeby był nam posłuszny, nam poddany. Żeby cała rzeczywistość, w ogóle, żeby wszystko było takie, jakie my chcemy. Zobaczmy, ileż mamy pretensji do sąsiada, do krewnych, do rządzących, do strajkujących. Pretensje. Czasem mamy pretensje nawet do tego, jaka jest pogoda, w jakim klimacie żyjemy, ile coś kosztuje w sklepie i tak dalej, i tak dalej. Pewien człowiek, niezmiernie dumny z trawnika w swoim ogrodzie, zauważył nagle, że na tym trawniku wyrosło mnóstwo mleczy. I choć próbował wszelkich sposobów, żeby się ich pozbyć, nie potrafił zapobiec tej prawdziwej pladze. Wreszcie napisał do ministra rolnictwa, donosząc o wszelkich staraniach, jakie podejmował, i zakończył list pytając: co mogę zrobić? Wkrótce nadeszła odpowiedź: radzimy panu nauczyć się je kochać. Ja również miałem trawnik, pisze dalej ojciec de Mello, z którego byłem bardzo dumny, i również mnie dotknęła plaga mleczy, które próbowałem zwalczyć wszelkimi możliwymi sposobami. Tak więc nauczyć się je kochać nie było wcale łatwo. Zacząłem przemawiać do nich codziennie, serdecznie i przyjaźnie. One jednak odpowiadały mi gorzkim milczeniem. Jeszcze ubolewały nad walką, jaką im wytoczyłem. Prawdopodobnie miały też jakieś wątpliwości co do moich motywów. Nie musiałem jednak długo czekać, by zaczęły się uśmiechać i odzyskały spokój. Zaczęły wręcz odpowiadać na to, co do nich mówiłem. Szybko zostaliśmy przyjaciółmi. Oczywiście mój trawnik uległ zniszczeniu, ale za to jak uroczy stał się mój ogród. Pewien człowiek stopniowo tracił wzrok, mimo że starał się tego uniknąć wszelkimi sposobami. Kiedy lekarstwa już przestały działać, dalej bronił się gwałtownie. Musiałem nabrać odwagi, aby mu powiedzieć: radzę ci, byś nauczył się kochać swoją ślepotę. To była prawdziwa walka. Początkowo nie chciał nawiązać ze swoją ślepotą kontaktu, powiedzieć do niej jednego słowa. Kiedy wreszcie osiągnął tyle, że mógł z nią rozmawiać, jego słowa pełne były złości i goryczy. Ale nie przestawał mówić i z czasem słowa przybierały ton rezygnacji, potem tolerancji i wreszcie akceptacji. Aż pewnego dnia ku jego zdumieniu stały się słowami sympatii i miłości. Nadszedł dzień, w którym był zdolny objąć ramieniem swoją ślepotę i powiedzieć jej: kocham cię. I tego dnia zobaczyłem, że znowu się uśmiechnął. A jaki słodki był ten uśmiech. Naturalnie stracił wzrok na zawsze, ale jak piękna stała się jego twarz. Dużo piękniejsza niż była, nim przyszła żyć z nim ślepota. To też jest oblicze miłości. Miłość to jest właśnie taka postawa. Miłość to brak pretensji. Takiej miłości uczy nas Pan Jezus, taką miłość nam pokazał. Ktoś powie: no dobrze, ale przecież kiedyś, jak wszedł do świątyni i zobaczył przekupniów handlujących tam, targowisko zobaczył, to się zdenerwował. Tak, powiedział o swoim bólu. Powiedział o tym, na czym mu zależy. I tyle. Tego się nie bójmy, to się nie kłóci z miłością. Powiedzieć komuś, że czegoś mu brakuje, że czegoś mi brakuje. Powiedzieć komuś, że na czymś mi bardzo zależy, nie ma w tym nic złego. To się nie kłóci z miłością. Nawet jeśli to mówię głośno, wyraźnie, tak jak Pan Jezus wtedy w świątyni. Nawet jeśli wymachuję jakimś przedmiotem, to się nie kłóci z miłością. Wręcz to nie byłaby miłość, gdybyśmy nie mieli odwagi powiedzieć, na czym nam zależy. Tak jak Pan Jezus miał odwagę powiedzieć, że zależy mu na tym, żeby w świątyni się modlono, a nie handlowano. Ale Pan Jezus nie miał nigdy do nikogo o nic pretensji. I nie ma do nas o nic pretensji. My niestety mamy bardzo często pretensje do siebie, do drugiego człowieka i do Pana Boga. Te zwykle ukrywamy. Rzadko zdobywamy się na takie jasne wypowiedzenie ich. Ale Pan Jezus nie ma do nas o nic pretensji. Pan Jezus nie ma do ciebie pretensji, że żyjesz w ponownym związku. Absolutnie. Nie miał nawet przez moment. Tak, taka jest prawda. On jest niezdolny mieć pretensje o cokolwiek. Taka jest prawda o nim, bo taka jest prawda o miłości. Co to jeszcze jest miłość? Miłość to empatia. Ale empatia rozumiana nie jako współodczuwanie. Bo to, jak mówią naukowcy, dzieje się automatycznie, bezwiednie. Jeżeli jedziemy autobusem komunikacji miejskiej i gdzieś tam słyszymy, że w drugim końcu autobusu kilkoro osób bardzo mocno się śmieją, są mocno rozbawieni, sami też zaczynamy się uśmiechać, nawet nie wiedząc, z czego oni się śmieją. Już samo to, że widzimy i słyszymy ten śmiech, budzi w nas uśmiech. Na pewno nie taki sam, ale budzi uśmiech. Jeżeli widzimy kogoś, kto jest zrozpaczony, mijamy kondukt pogrzebowy i widzimy tam zapłakaną wdowę czy dzieci, czujemy smutek. Mało tego, nawet jak ktoś ziewnie, to nam się od razu ziewać chce. Tak są skonstruowane nasze mózgi. Ale to nie jest empatia. Empatia to jest wybór. To jest coś, co całkowicie podlega naszej wolnej decyzji. A istotą tej decyzji jest chęć zrozumienia drugiego człowieka. Czyli właśnie to, co zrobiła Maryja, kiedy znalazła Pana Jezusa w świątyni. Dlaczego to zrobiłeś? Jakie motywy tobą kierowały? Jaką potrzebę chciałeś zaspokoić, robiąc to, co zrobiłeś? To jest prawdziwa empatia. To jest ta empatia, która jest miłością. Bo miłość to jest wybór. Miłość to nie jest coś, co dzieje się automatycznie w naszym mózgu. Dlatego miłość też nie jest nigdy uczuciem. Miłość to empatia, czyli dobra reakcja na to, co robi drugi człowiek. I dobra reakcja na to, jakimi motywami kierował się ten człowiek, o co mu chodziło. To jest właśnie empatia. Komendant wojsk okupacyjnych powiedział do wójta pewnej wsi: jesteśmy pewni, że ukrywacie we wsi zdrajcę. Tak więc, jeśli go nam nie wydacie, uprzykrzymy wam życie, panu i pańskim ludziom. Jak dalece będzie to w naszej mocy? Rzeczywiście, wioska ukrywała pewnego człowieka, który wydawał się dobry i niewinny, więc wszyscy go lubili. Ale cóż mógł zrobić wójt teraz, kiedy został zagrożony spokój całej wsi? Długie dni dyskusji Rady Gminnej nie przyniosły rozwiązania. W końcu wójt przedstawił problem proboszczowi. Proboszcz z wójtem przesiedzieli całą noc, szukając w Piśmie Świętym, i wreszcie ukazało się im rozwiązanie. W piśmie był pewien tekst, który mówił: lepiej, jeśli jeden człowiek umrze za lud, niż miałby umrzeć cały naród. W ten sposób wójt wydał niewinnego wojskom okupacyjnym, prosząc go o przebaczenie. Człowiek powiedział, że nie ma nic do wybaczenia, i że nie chce narażać wioski na niebezpieczeństwo. Torturowano go tak okrutnie, że jego krzyki mogli słyszeć wszyscy mieszkańcy wsi. W końcu został stracony. Po 20 latach do wsi przyszedł prorok. Udał się wprost do wójta i rzekł: coście zrobili? Tego człowieka Bóg przeznaczył, by był wybawicielem tego kraju, a ty wydałeś go na tortury i śmierć. A co mogłem zrobić? Zawołał wójt. Razem z proboszczem szukaliśmy w piśmie i postąpiliśmy tak, jak tam było powiedziane. To był wasz błąd, rzekł prorok. Patrzyliście w pismo, a powinniście byli patrzeć także w oczy tamtego człowieka. Właśnie to jest empatia. Empatia to zobaczenie drugiego człowieka w całej pełni. A wtedy widzimy drugiego człowieka, kiedy widzimy jego potrzeby. Kiedy widzimy, o co mu chodzi, czego mu brakuje, na czym mu zależy. Moi drodzy, nie kochajmy jak siebie samego. Obojętnie, czy swoich bliźnich, czy niebliźnich. Nie kochajmy jak siebie samego. Ani też nie kochajmy z całych swoich sił, z całej swojej duszy. I z czego tam jeszcze? Kochajmy miłością Jezusa. Tam jest prawdziwa miłość. Tam ją znajdujemy i ona jest nam dana, żebyśmy ją przekazali, żebyśmy się nią podzielili. Kochajmy miłością Jezusa, to znaczy bierzmy miłość od Niego i dawajmy innym. Nie swoją miłość. Nie swoją miłość. Ten świat jest taki, jaki jest, dlatego że ciągle wszyscy starają się kochać ze wszystkich swoich sił. A co gorsza, wielu stara się kochać jak siebie samego, jednocześnie strasznie siebie nienawidząc. Mając co dzień do siebie mnóstwo pretensji, że za późno wstałem, że znowu nie zrobiłem jakichś ćwiczeń, że za dużo zjadłem, że się nie pomodliłem, że nie zadzwoniłem do kogoś, komu obiecałem, że zadzwonię, że kogoś nie odwiedziłem. Nie kochajmy, moi drodzy, drugiego człowieka, ani też siebie samego, swoją własną miłością. Kochajmy miłością Jezusa. Żeby to jednak nam się udało, musimy z Nim być. Musimy Go poznawać. Musimy się z Nim przyjaźnić. I moi drodzy, niezależnie od tego, jaka jest wasza sytuacja, czy nawet tym bardziej, jeżeli żyjecie w niesakramentalnym związku i przez to się czujecie gdzieś tam w kościele jacyś gorsi, czy trochę odsunięci, przynajmniej trochę, bo nie pozwala się wam przystępować do Komunii Świętej, to tym bardziej postawcie na przyjaźń z Panem Jezusem. Tym bardziej. To jest niesamowicie potrzebne każdemu z nas. Przyjaźń z Panem Jezusem. Tego Pan Jezus wam nie odmówi. Nawet jeśli Kościół odmawia wam Komunii Świętej, Pan Jezus nie odmawia wam przyjaźni. Nawet jeśli Kościół odmawia wam Komunii Świętej, Pan Jezus nie odmawia wam miłości, akceptacji, bliskości, przynależności, uznania. On wam tego nie odmawia, więc bierzcie to garściami.